jest 15. Czwartek, 9 października, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk, witam Państwa. Powstał obszar rozwoju społeczno-gospodarczego dla powiatu grudziąckiego, czyli tzw. lokalny ZIT. Porozumienie w tej sprawie zostało dziś podpisane w budynku starostwa powiatowego w Grudziądzu. Dokument określa zasady współpracy i wysokość wsparcia unijnego dla trzech samorządów. Świecie nad Osą, miasto Łasin i powiat grudziącki otrzymają z Unii Europejskiej 10 milionów złotych na ważne wspólne inwestycje terytorialne w ramach programu operacyjnego województwa.
Porozumienie kameralne, taki mały ZIT tutaj w tym regionie, w powiecie grudziąckim.
Marek Szczepanowski, starosta grudziącki. Ustaliliśmy wspólnie z przedstawicielami miasta i gminy Łasin oraz gminy Świecie nad Osą, iż zawrzemy porozumienie, tworząc w ten sposób coś w rodzaju takiego kameralnego obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu grudziąckiego.
Czy macie już plan, jak wykorzystać te 10 milionów złotych?
Sądzę, że ten akcent położymy właśnie na kwestię związaną z rewitalizacją naszych środowisk.
Ireneusz Maj, wójt gminy Świecie nad Osą. Chodzi o to, żeby w tych sołectwach porobić chodniki, drogi lokalne. Na nich nam najbardziej zależy. Myślę, że coś z sieci wodociągowej kanalizacyjnej też zrobimy.
Franciszek Kawski, burmistrz miasta i gminy Łasin.
Myślę, że na tą edukację przedszkolną i na tematy wodno-kanalizacyjne.
Z Grudziądza Marcin Doliński.
Szef CBA zwolni z tajemnicy służbowej agentów, którzy rzekomo mieli się kontaktować z Markiem Falentą. Biznesmen, jeden z bohaterów afery podsłuchowej, utrzymuje, że informował o wszystkim służby. CBA zaprzecza. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Paweł Wojtunik, który spotkał się dzisiaj z członkami Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, powiedział, że zwolnieni agenci będą mogli w pełni współpracować ze śledczymi w tej sprawie.
Jesteśmy w CBA zdeterminowani do tego, aby te kwestie i plotki i pogłoski na ten temat wreszcie przerwać i faktycznie prowadzimy korespondencję z prokuratorami i zadeklarowałem pełną gotowość do zwolnienia. W jednej ze spraw bodajże już udzieliłem zgody na przekazanie informacji niejawnej. Ona wynika tylko z tego, że w ramach postępowania, jak domniemuje ten biznesmen, wskazuje te osoby jako mające z nim kontakt i na taką okoliczność ci funkcjonariusze zostaną przesłuchani.
Wojtunik nie chciał powiedzieć, ilu agentów chce przesłuchać prokuratura. Poinformował, że głównym pytaniem, jakie stawiają CBA śledczy, to to, czy do instytucji tej wpływały informacje o nielegalnym posłuchiwaniu i nagrywaniu polityków i biznesmenów. Ażurowa altanka to bzdura, mówią działkowcy, których budowlom grozi rozbiórka z powodu braku definicji altany działkowej w polskim prawie. W Sejmie złożyli dzisiaj prawie 700 tysięcy podpisów pod społecznym projektem ustawy w tej sprawie. Chodzi o uzupełnienie luki prawnej, która stała się przyczyną nakazu rozbiórek kilku budowli. Projekt jest prosty, zawiera określenie, czym jest altana, mówi przedstawiciel prawny działkowców, radca Bartłomiej Piech.
Zgodnie z definicją przyjętą przez Naczelny Sąd Administracyjny, de facto altana nie może mieć litych ścian, drzwi, okien. Definicja, którą my proponujemy w ramach inicjatywy obywatelskiej, zakłada, że przez pojęcie altany działkowej rozumiemy dom, budynek o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, czyli to, co było dotychczas, z tym, że określamy ten obiekt mianem budynku, tak aby nie było wątpliwości co do tego, czy ten obiekt może mieć ściany, okna, drzwi.
Altanki działkowców są różne, z dykty drewniane albo murowane, ale wszyscy twierdzą, że ażurowe to zupełna bzdura. Podejrzewają, że intencją takiej interpretacji była chęć ich wywłaszczenia i przekształcenia działek w tereny inwestycyjne.
To chyba zależy na tym, żeby to zlikwidować i postawić deweloperskie budynki, a nam nie oddać żadnego odszkodowania.
To jest zrobione pod deweloperów.
To jest wszystko pod politykę.
Przecież 2/3 to jest, jeżeli jest odszkodowanie, to jest wartość altany, a 1/3 to są nasadzenia. W związku z tym pod kogo się to robi?
Tanim kosztem odebrać działki.
Oczywiście.
Szybkie rozpatrzenie ich projektu obiecał działkowcom wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak z PSL-u. Do posiadaczy altanek wyszli z wyrazami poparcia także posłowie ugrupowań opozycyjnych, ale wśród parlamentarzystów nie było przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, której stanowisko w tej sprawie może być decydujące dla losów projektu. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości u nas o 16:00.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Trochę słońca, trochę chmur w naszym regionie, ale na pewno bardzo ciepło. Temperatura od 19 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, wieje z południa. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahało. Będzie wynosić około 1002 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Przyszłoroczny cykl Grand Prix na żużlu zakończy się w Australii. Turniej odbędzie się 24 października na stadionie w Melbourne. Impreza w Australii ma być organizowana przez 5 kolejnych lat. Przypomnijmy, że tegoroczny sezon zakończy się w Toruniu. W sobotę poznamy indywidualnego mistrza świata. Największe szanse ma Amerykanin Greg Hancock, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Polak Krzysztof Kasprzak. Relacja z tych zawodów od 19 w naszej audycji Muzyka i Sport. Andy Murray odpadł z tenisowego turnieju w Szanghaju. Brytyjczyk w meczu trzeciej rundy przegrał z Hiszpanem Davidem Ferrerem 6-2, 1-6, 2-6. Murray w drugiej rundzie wyeliminował Jerzego Janowicza. W sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. Kamil Glik podkreśla, że polski zespół potrzebuje pozytywnych emocji przed tym spotkaniem.
Każdy z nas powinien wyjść na boisko z taką adrenaliną pozytywną i z chęcią zrobienia czegoś historycznego. I myślę, że takie pozytywne emocje powinny nam towarzyszyć, natomiast nie, na pewno stres.
Piłkarz włoskiego Torino chciałby, aby ten mecz rozpoczął nowy rozdział w historii polskiego futbolu.
Miejmy nadzieję, że ten mecz rozpocznie naszą drogę w kierunku Mistrzostw Europy i gdzieś tam odbuduje naszą pozycję, chociaż troszkę gdzieś w piłce europejskiej, dlatego na pewno takie mecze gra się fajnie. Ja lubię grać takie mecze, bo są to mecze, które gdzieś zostają w historii i na pewno myślę, że im bliżej tego meczu, tym ta adrenalina będzie rosła.
Mecz Polska-Niemcy odbędzie się 11 października o 20:45. 3 dni później Polacy zagrają w Warszawie ze Szkocją.
Ogłoszenie wyborcze.
A na kogo pan będzie głosował?
Będę głosował na Grzegorza Gruszkę z SLD. Do sejmiku. Cieszę się, że Gruszka wrócił. Pracowałem w Zachemie. Gdyby Gruszka działał, to Zachem by nie upadł. To skuteczny człowiek, a nie jak prezydent Bruski czy poseł Olszewski. Pamiętam, jak walczył o bydgoskie kable czy Akademię Medyczną. A pani?
Będę popierała Grzegorza Gruszkę, bo jest skuteczny i zdecydowany. A takiego Bydgoszcz potrzebuje w Toruniu, aby walczył o nasze sprawy.
Ogłoszenie wyborcze.
Reklama. Przywiezie, zawiezie, poinformuje Radio Taxi Zrzeszeni. 19622. Uwaga! Teraz dla stałych i nowych klientów konkurs z nagrodami. Jeździsz z nami, wygrywasz atrakcyjne nagrody, sprzęt RTV i AGD. Zbierz 5 paragonów, masz szansę na nagrodę. Pytaj kierowcę Radio Taxi Zrzeszeni. 19622.
Prowadzisz rodzinną firmę? Rozwijasz biznes? Weź bezpłatnie udział w loży dyskusyjnej firm rodzinnych 21 października w Bydgoszczy w programie Warsztaty Kiedy, jak i komu przekazać rodzinną firmę. Wyniki badań, historia sukcesji w cukierni Sowa. Zarejestruj się na www.kodywartości.pl. Loża firm rodzinnych prowadzona jest w ramach projektu Kody Wartości. Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W cieniu wojny. Poznaj historię Bydgoszczy i jej mieszkańców w czasie II wojny światowej na wystawie przygotowanej przez Muzeum Okręgowe z okazji 75. rocznicy wybuchu wojny. Spichrze nad Brdą, ulica Grodzka 7-11. Ekspozycja czynna do 6 stycznia 2015 roku.
Pytamy dzisiaj eksperta z salonu Komfort Snu, jakie materace cieszą się największą popularnością.
Najczęściej klienci pytają o materace termoelastyczne.
Termoelastyczne?
Tak, to pianka zmieniająca twardość pod wpływem temperatury ciała, dlatego idealnie dopasowuje się do naszej budowy. Taki materac zapewnia wysoki komfort, jak i ortopedyczne podparcie kręgosłupa.
W którym salonie można wypróbować?
Zapraszam do salonów w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 2 obok OBI oraz na ulicę Jagiellońską 94 obok Mediamarkt. Kupić też można na komfortsnu.pl.
Pęgrażynko, tak z czystej ciekawości zapytam, a ten nowy, no mają osłuchy, chodzą, to ile kasy?
No nie mogę powiedzieć.
No bo on podobno za pół darmo robi.
No nie mogę, panie Zbyszku, naprawdę. Powiem tylko, że to bardzo wartościowy egzemplarz.
A czy on jest na umowę?
Nie, leasing i do tego elastyczny, a ubezpieczenie tylko 2,7%.
Nowy Fiat Ducato, nowa generacja w pracy, technologia, efektywność, wartość.
Multisalon rejski zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 353. Telefon 52 516 1000. www.rejski.pl.
Galeria Więcbork posiada do wynajęcia lokale handlowe o powierzchni od 20 do 120 metrów kwadratowych. Korzystne warunki i ceny wynajmu. Kontakt pod numerem telefonu 601 316 608. Zapraszamy.
Jesteś bezrobotny? Uczysz się i zamieszkujesz na terenie powiatów Inowrocławskiego, Radziejowskiego lub Mogileńskiego? Nie ma na co czekać. Euroedukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza osoby w wieku od 15 do 30 lat do udziału w projekcie I Ty Możesz Więcej. Weź los w swoje ręce. W ramach projektu oferujemy indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia oraz 3-miesięczne staże zawodowe. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępny w biurze projektu, a także na stronie www.euroedukator.eu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
Jacek Domachowski, witamy. W tej części powrócimy do nocnego pożaru w Toruniu, a także mówić będziemy o otwarciu Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. Także mówić będziemy o pewnej ścieżce rowerowej w gminie Warlubie, która miała być bezpieczna, a czy jest? O tym za kilka minut. 32-letni Dawid D. oraz 21-letnia Agata S. zginęli w pożarze, jaki wybuchł dziś około 3 w nocy w budynku przy ulicy Chłopickiego w Toruniu. Pożar gasiło 33 strażaków, dwóch z nich zostało rannych podczas akcji. Jeden wrócił już do domu, drugi jest hospitalizowany. 33 ewakuowane osoby trafiły do mieszkań interwencyjnych. Pozostali spędzili noc u rodzin i bliskich. Przyczynę wybuchu pożaru będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratora.
Kapitan Sławomir Grudziński, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Około godziny 2.59 do Komendy Miejskiej Stanowiska Kierowania w Toruniu wpłynęło zawiadomienie o pożarze budynku wielorodzinnego na ulicy Chłopickiego. Pierwsze zastępy, które przybyły na miejsce zdarzenia, zostały pożar bardzo rozwinięty. Z ogniem było objęte całe poddasze. Część mieszkańców wystawała z okien, wołając o pomoc. Strażacy przystąpili do ewakuacji tych osób. Pożar był silnie rozwinięty i działania straży trwały około 3 godzin, zanim całkowicie zostało opanowane. Ewakuowaliśmy dwie osoby, które później pogotowie reanimowało. No niestety został stwierdzony ich zgon. W wyniku działań niestety też uległo wypadkowi dwoje strażaków. Strażacy spadli z drabiny, wchodząc po prostu do pomieszczenia na drugim piętrze, na poddasza. Jeden jeszcze przebywa w szpitalu, drugi już znajduje się w domu.
Starszy sierżant Wojciech Chrostowski, Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Z tego budynku ewakuowano 51 osób. Będziemy prowadzili w tej sprawie postępowanie, które będzie wyjaśniało przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Jeśli chodzi o te ewakuowane osoby, to mam taką informację, że 33 osoby trafiły do ośrodka interwencji kryzysowej na ulicy Skłodowskiej. Reszta z ewakuowanych osób znalazła schronienie u swoich rodzin.
Pani mieszka tutaj w tym budynku?
Tak, ja tutaj mieszkam. Męża przywiozłam do szpitala. No miał problemy po prostu z zaśnięciem. I jakoś tak się kręcił w nocy, obudził mnie też i mówi, Ania mówi, wstanę. No to wstał i zobaczył przez okno, w jakiś samochód jest. Ja jak się przebudziłam, to poczułam w mieszkaniu zapach takiego palącego plastyku. Podeszłam do okna, już była straż. I otworzyłam okno i wtedy mówię, pytam się sąsiada, co się dzieje, mówi, że strych się pali, na strychu. No ale to była taka potężna łuna, że już po prostu w mieszkaniu było czuć, poprzez wentylację już nam po prostu ten dym wchodził. No i w pierwszej kolejności, no to wiadomo, co człowiek bierze. Się ubiera. Ja wzięłam to, co umiałam, to na koszulę założyłam podomkę, spodnie od dresu, mąż się zaczął ubierać, wzięłam dokumenty. No.
Wszystko się zaczęło jakby od tej drugiej klatki, tak, nie tak, od tej, tak. W której państwo mieszkacie.
No tak, ale ponieważ ja mam na całej szerokości nad strychem mieszkanie, także w pewnym stopniu moje mieszkanie jest bezpośrednio zagrożone. Pytałam się straży, no mówią, że stropy nie są, są w całości, no ale są bardzo naciągnięte, także nie wiadomo, w jakim stopniu to będzie. Dachu na pewno nie ma, bo to są belki drewniane, papa to są materiały łatwopalne.
A jak państwo myślicie, skąd ten pożar?
No tutaj plotki chodzą, że jacyś bezdomni byli tam gdzieś na strychu i zaprószyli, ale to tutaj jeden powie, drugi powie, ale co konkretnie było przyczyną, to nikt nas nie wie.
Była, która dochodziła 20 po trzeciej, jak kot zaczął strasznie głośno się zachowywać, czyli trudno powinno nazwać się miauczeniem, to on się już darł. Jakby go ktoś ze skóry obdzierał, obudziłem się, w mieszkaniu już dym. Zaczęło gryźć w oczy, palić w płuca. Zdążyłem złapać tylko to, co miałem pod ręką i uciekłem na korytarz. Otwieram drzwi, bo kot uciekł od razu, jak otworzyłem drzwi. No i zobaczyłem tylko strażaka i ewakuowałem się z budynku.
A przygotowała Monika Kaczyńska.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Ma prowadzić wymianę międzynarodową, wspierać integrację europejską i promować aktywne formy wypoczynku wśród młodzieży. Mowa o Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, które zostało uroczyście otwarte w toruńskich Młynach Richtera. Dysponuje 96 miejscami noclegowymi, bazą sportowo-rekreacyjną, gastronomiczną, a także konferencyjną.
Toruń to miasto, które przyciąga jak magnes swoją urodą.
Prezydent Torunia Michał Zaleski.
Swoim starym miastem, ale przede wszystkim oczywiście umiejętnością przygotowania do wizyt turystów. Młodzież będzie miała tu znakomite warunki. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży to nie tylko miejsca noclegowe, sale obrad, dyskusji, seminarów, ale także zaplecze rekreacyjno-sportowe, a wszystko mieści się w obiektach zabytkowych i obiektach, które na pewno będą dobrze służyły.
Katarzyna Pachucy, kierownik Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie 96 osób, które możemy ulokować w hostelu. Mamy do dyspozycji również salę wielofunkcyjną, może ona być salą koncertową, salą rekreacyjną. Mamy boisko, restauracja i zaplecze konferencyjne, także w zasadzie można tutaj robić bardzo wiele dla młodzieży, z młodzieżą i o młodzieży. Zadaniem funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Spotkań jest stworzenie obiektu i oddanie obiektu do użytku dla wymiany międzynarodowej, a także przyjazdów gości z Polski. I tworzenie jak najlepszej atmosfery do współpracy międzynarodowej. Pierwszą z naszych otwieranych akcji jest cykl spotkań ze znanymi osobami, które będą chciały się dzielić swoją pasją i zachęcać innych młodych ludzi do twórczego i aktywnego spędzania czasu. I jest to Akademia Pozytywnej Energii.
Obiekty te zmodernizowane zostały dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego.
Marszałek Piotr Całbecki.
To jest jeden z projektów kluczowych, o realizacji którego decydowaliśmy 7 lat temu. Współpraca międzynarodowa, wymiana młodzieży jest mi szczególnie bliska, bo wywodzę się z organizacji pozarządowej, która zajmowała się kiedyś i wciąż kontynuuje właśnie tego typu projekty, które pozwalają przybliżać młodych ludzi z różnych krajów po to, żebyśmy się otwierali na zewnątrz, a z drugiej strony tworzyli naprawdę pokojowe społeczeństwo. Toruń zyskał i region, piękne miejsce, w którym będzie kwitła po prostu współpraca międzynarodowa młodych ludzi. To zrewitalizowane w piękny sposób miejsce, które jest historią Torunia. Także młyny zostały uratowane. Liczę na to, że podobnie w Bydgoszczy się stanie. Właśnie tego typu adaptacje są najlepsze dla takich przestrzeni.
Mirosława Romaniszyn, miejski konserwator zabytków.
Zachowane zostały bryły przede wszystkim. Poza tym elementy wyposażenia wnętrza, pokazanie wnętrza jako wielkoprzestrzennych, magazynowych przecież kiedyś wnętrz, stropy drewniane, zachowane elementy oryginalnego XIX-wiecznego wystroju, elewacji i zewnętrznych, i wewnętrznych budynków młynów. Mamy rzeczywiście połączenie nowoczesności, technologii wprowadzonych do budynku już teraz funkcjonującego dla tych określonych celów, ale także użytych w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych, renowacyjnych i konserwatorskich także.
W Młynach Richtera mamy już Centrum Nowoczesności, mamy Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, pozostaje jeszcze jeden budynek. Co z nim?
Chcielibyśmy go zaadaptować na potrzeby Galerii Twórczości Dziecięcej, którą prowadzi pan dyrektor Delik na rynku nowomiejskim, a ma przepiękne zbiory, chyba przeszło 60 tysięcy unikatowych prac z całego świata, które oceniane są jako już dzieła sztuki twórczości dziecięcej. To jest nie jedyna funkcja, którą chcielibyśmy tutaj rozwinąć. Szukaliśmy miejsca, aby stworzyć profesjonalną scenę do odbywania prób naszego teatru impresaryjnego. No i jeszcze jako województwo prowadzimy filie biblioteczne Wojewódzkiej Biblioteki Kopernikańskiej w Toruniu, podobnie w Bydgoszczy. Tu mam nadzieję, że nie zabraknie również miejsca na stworzenie profesjonalnego, takiego ultranowoczesnej biblioteki.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Miała promować i turystykę, i być bezpieczna, jest zupełnie na odwrót. Mowa o ścieżce rowerowej w gminie Warlubie, która łączy Lipinki z Rybnem. Jazda rowerem to duże ryzyko ze względu na nie do końca przemyślane rozwiązanie. Niżej położoną ścieżkę rowerową oddzielają od jezdni kamienie, które zasypują trasę rowerzystom.
No kamienie są, ale ja jeżdżę do pracy.
Nie boi się pani?
Trochę nie boję, ale muszę dojechać do pracy.
Co pan sądzi o tej ścieżce? Uważa pan, że ona jest bezpieczna?
Nie.
Kamienie przede wszystkim.
Tak. Dla pieszych, dla samochodów. Mój teściu akurat szybę ma pękniętą przez to.
Mijając się odpryskują kamienie, gdzie na przykład może mu szkodzić szybę i kto nam odda za to?
No bo to jest po prostu źle zrobione ogólnie. Krawężnik jest równy szosą, nie? To jest duże niebezpieczeństwo dla ludzi.
Ta ścieżka jest niżej. od trzosy.
Tak.
Samochody sypią kamienie.
No tak, no bo to jest po prostu nielogiczne. Takie coś nie powinno w ogóle mieć miejsca.
A jechał już pan tą ścieżką?
Nie, bo to jak z pracy się jedzie, to się nie jedzie, tak, nie? Nie, ale kamiuszki leżą, nie koło tego. To jest trochę za nisko zrobione. Nie za tym.
Uderzenie w kamień, poślizg i...
No i będzie nieszczęście, nie? Po prostu, no, wypadeczek czy coś takiego w tym stylu i...
Te kamiuszki na tą ścieżkę. Moim tym zdaniem powinno zalać, weźmy te 20 cm wzdłuż asfaltem.
Błąd, niedopatrzenie.
Żeby taniej było.
Ja przepraszam za to słowo, które użyję, ale byłem tam, widziałem, rozmawiałem z mieszkańcami. Wydaje się, że to jest bubel.
Krzysztof Michalak, wójt gminy Warlubie. To bardzo mocno powiedziane, bo zakres techniczny, projekt został wykonany przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i też ten projekt został uzgodniony z administratorami, dodatkowo został uzgodniony z policją, dodatkowo został uzgodniony z marszałkiem województwa kojasko-pomorskiego i te wszystkie uzgodnienia są trwałe i właściwe. Zakres realizacji został poddany w takiej formie, aby w 2017 roku, gdzie jest przyjęte w granicach porozumienia ze starostą powiatu świeckiego ułożenie warstwy asfaltowej, krawężnik zewnętrzny miał tak zwane zero z asfaltem. W związku z taką regulacją wysokości obrzeża z tak zwanym punktem zerowy asfaltu pozwala nam to na mechaniczne na odśnieżanie poprzez sprzęt, który będzie jeździł i nie uszkadzanie krawężnika ulicznego. Jeśli chodzi o brzegowe wypełnienia, bo to rzeczywiście ma swoje miejsce i pan to widział i ja widziałem, został ułożony klasyczny kamień łamany, który w swoim projekcie miał określoną średnicę i on jest trochę za duży. Jest trochę za duży ze względu na to, że się nie klinuje, a samochody poruszające się, a wiadomo, że tamtą częścią dróg przejeżdżają znakomitej ilości samochody wywożące materiał urobkowy z lasu, czyli drewno. Są samochodami ciężkimi i po prostu powodują wyrzucanie tych kamieni.
Zaleć to asfaltem albo nie wypełniać tego, wypełnić to jakimś piaskiem i to utwardzić, bo ścieżka jest cała zasypana kamieniami.
Pan, jeśli są zadania dofinansowywane z Urzędu Marszałkowskiego, jakość materiału no musi być w 100% nawet do jednej kostki polubrukowej użyta i to jest skutek. Natomiast myśmy rozmawiali z wykonawcą, że po wymianie tej części tego grubego materiału wykonawca sklei to tak zwaną emulsją asfaltową, która zespoli ten materiał do czasu utwardzenia tego i wykonania nawierzchni asfaltowej.
Panie wójcie, czyli obiecuje pan, że ta sprawa zostanie w tym roku...
W ciągu najbliższego miesiąca, panie redaktorze, zostanie wykonana w zakresie ujednolicenia grubości gryzu i sklejona zostanie masą emulsji asfaltowej.
Przygotował Marcin Doliński. 52 345 50 92, numer końcówka 60, pikmałpa.radiopik.pl. Ja tylko dopowiem jeszcze, że budowa prawie 3-kilometrowego odcinka trasy kosztowała ponad 500 000 zł. No bum, 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 tak. Dzisiaj dwa tematy. I o ścieżkach rowerowych, bo za każdym razem, jak tylko ten temat się pojawia, to wielu wytrawnych rowerzystów i mniej wytrawnych do nas dzwoni i opowiada o różnych ścieżkach rowerowych, które nie zawsze są doskonałe, ale także chciałabym o szkoleniu kierowców. NIK rozpoczęła kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców. Na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli jest ankieta dla osób, które w ostatnich 5 latach przechodziły szkolenie i zdawały egzaminy na prawo jazdy. Otóż kontrolerzy wykorzystają wyniki sondażu do stworzenia raportu przygotowanego dla Sejmu. A po co? Według Najwyższej Izby Kontroli dokonywane w ostatnich latach zmiany, a było ich, przypomnę, bardzo wiele, zarówno w szkoleniu, jak i egzaminowaniu kandydatów na kierowców, nie przyniosły zakładanych efektów. Mimo że uzyskanie prawa jazdy, to powiedzą wszyscy, którzy zdawali ostatnio egzamin na prawo jazdy, jest bardzo trudne, to najmłodsi kierowcy wciąż popełniają najwięcej wypadków. Zdanie egzaminu nie gwarantuje więc bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Młodzi kierowcy z krótkim stażem są sprawcami około 1/5 wszystkich wypadków drogowych. No właśnie, czy państwo też to zauważają? Być może do nas zgłoszą się kierowcy z małym, młodym stażem, którzy niedawno zdawali egzaminy na prawo jazdy, że trudno jest zdać ten egzamin, to wszyscy wiemy, no ale czy rzeczywiście to się przekłada na bezpieczeństwo jazdy, potem na bezpieczeństwo na drogach. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas, także pikmałparadio.pik.pl i smsy pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. O niedoskonałych ścieżkach rowerowych też dzisiaj chcę z państwem porozmawiać. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, przede wszystkim to pytanie jakby trochę inaczej powinno być postawione, jeśli chodzi o szkolenie młodych kierowców. Nikt nikogo nie uczy, nie uczy jazdy, tak? Uczy się, jak zdać egzamin. I to jest pierwszy podstawowy błąd.
Ale to, jakie nie byłyby idee tego egzaminu, to zawsze tak będzie, że Polacy uczą się, jak zdać ten egzamin, a nie jazdy.
Oczywiście, panie dyrektor, ale nie można uczyć się wykonywać manewry na placu, bądź, nie wiem, w rzeczywistych warunkach, mówiąc, że jeżeli będziesz widziała w lewym lusterku jakiś tam słupek, to masz odkręcać w prawo. Bo to są jakieś absurdy, a tak się przygotowuje młodych kierowców do zdania tego egzaminu. Właśnie nie tyle. Ja rozumiem, że wszyscy przygotowują się do tego, żeby zdać, żeby zaliczyć, żeby uzyskać uprawnienia, ale...
Chociaż parkowanie na lusterka to nie jest aż nic złego, prawda?
Jeżeli dotyczy to jeszcze, powiedzmy sobie, tych lusterek, to może jest to faktycznie niewielki błąd, ale wątpię, żeby ten człowiek w rzeczywistości potrafił sobie poradzić w jakiejś trudniejszej sytuacji z parkowaniem. Ale proszę spojrzeć, czy ktoś kogoś uczy manewru wyprzedzania w ramach kursu?
Nie.
Raczej nie.
Nie.
I do tego nawet szkoły jazdy nie są w rzeczywistości przygotowane, ponieważ należałoby to wykonywać, tą naukę tego manewru, chociażby przy wykorzystaniu dwóch samochodów, sprzętu głośno mówiącego. Potrzeba udzielać instruktażu. Ktoś musi być i obok, i ktoś musi to widzieć. Natomiast my potem się spodziewamy, że wyjdzie po szkoleniu, po zdanym egzaminie przyszły kubica, poradzi sobie w trudnych warunkach, na śliskiej nawierzchni. A kiedy się miał tego nauczyć i gdzie?
To jest bardzo słuszne pytanie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję
za
telefon.
Pozdrawiam szerokości dla wszystkich.
Tak jest. Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30. A teraz Staszka i zegar.
Kampania społeczna.
Polacy, nic się nie stało, tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się, uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kampania społeczna.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części relacje z konferencji wyborczych. Na początek Kongres Nowej Prawicy w Toruniu, następnie Prawo i Sprawiedliwość w Bydgoszczy i bezpartyjny Włocławek. Także mówić będziemy o możliwości zgłaszania propozycji inwestycji w ramach programu 5x6. Kongres Nowej Prawicy przedstawił w Toruniu kandydatów do Sejmiku Województwa. Główne punkty programu ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego to obniżenie zadłużenia województwa, racjonalne wydawanie unijnych pieniędzy i bliższa współpraca z mieszkańcami regionu.
Krzysztof Czerepiuk, okręg numer 4, Toruń, powiat toruński i powiat chełmiński. Chcemy zrównoważyć budżet, że zacznie być spłacane zadłużenie jednostek samorządowych. Zależy nam głównie na tym, żeby obciąć wydatki na takie sprawy jak promocja województwa. Należy przyglądnąć się mieniu województwa, likwidować pewne wydatki przez cięcia w administracji. W tej chwili bardzo dużo tych budynków Urzędu Marszałkowskiego jest. Mamy nadzieję, że uda nam się zmniejszyć tą ilość. Uważamy też pewne wydatki w kontrakcie terytorialnym, że są nieekonomiczne, na przykład ponad 3 miliardy złotych, które mają być wydane na rozwój linii tramwajowych, niskoemisyjnego transportu.
Tomasz Sikorowski, jedynka z okręgu numer 5, powiaty Inowrocław, Mogilno, Żnin, Radziejów. Jestem absolwentem socjologii na UMK, specjalizowałem się w rozwoju obszarów wiejskich Europy i najbliżej mi są znane patologie związane z wydatkami unijnymi, z wdrażaniem programów unijnych na obszarach wiejskich. Efekty praktyczne są całkiem inne niż założenia, które tym programom przyświecały. Chociażby najlepszym przykładem jest istnienie i rozwój lokalnych grup działania, które samej idei jest świetnym pomysłem. Posiadają środki na oddolne inicjatywy społeczne. W praktyce pokazują, że są przeznaczone te środki na wydatki administracyjne w poszczególnych gmin, a nie ma to nic związane z ideą, która przyświecała rozwojowi tych lokalnych grup działania.
Dominik Grębowski, 6. okręg wyborczy, czyli to są powiaty Włocławek, Włocławek Miasto, Aleksandrów, Kujawski, Lipno, Rypin. Nasza idea jest głównie ta sama, czyli przede wszystkim logiczne i rozsądne wydawanie pieniędzy, dlatego że wszystkie wydatki związane z administracją i funkcjonowaniem naszego regionu są istotne mniej lub bardziej. Natomiast osoby, które do tej pory sprawowały władzę i kontrolę nad tym, wydaje się, że w zupełnie nieracjonalny sposób rozplanowują zarówno jak i etatowość już samych urzędników. Niektóre wydatki można po prostu wymazać z naszego budżetu. Dlaczego mamy dotować połączenia jednocześnie kolei i jednocześnie transportu samochodowego, tak? Jest to bezsens. Jeśli już zdecyduje się na dotację, to proszę wybrać jakiś jeden kierunek, a nie w chaotyczny sposób. Powstają przez to też dodatkowe utrudnienia dla ludzi, bo wiadomo, że moje powiaty na pewno nie należą do zamożnych.
Julian Drop, okręg numer 3, powiaty Grudziądzki, Golub Dobrzyń, Brodnica i Wąbrzeźno. Postawiłem sobie za cel, żeby przybliżyć samorząd szczególnie młodym ludziom, blokować uchwały, które są szkodliwe. Radny może naprawdę wiele i chcę te możliwości w pełni wykorzystać. Chcę również po kampanii wykorzystać możliwości, jakie będę miał do kontroli inwestycji, do kontroli instytucji związanych z sejmikiem. Chciałbym również na bieżąco informować za pomocą nowych mediów, czy to internetu właśnie, czy w formie wideoblogów, jeździć po województwie, spotykać się z ludźmi, mówić, co tak naprawdę się dzieje, wsłuchać się ich w głos. Jest coś takiego jak etyka radnego, która z jednej strony zobowiązuje go do tego, aby wsłuchał się w głos mieszkańców regionu, a z drugiej strony, jeśli nie będzie tego robił, nie można mu całkowicie nic zrobić.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Bydgoszcz dumna i nowoczesna to hasło, z którym w wyborach na prezydenta miasta startuje Marek Gralik. Kandydat PiS oficjalnie rozpoczął swoją kampanię wyborczą i przedstawił program. Jak powiedział, kiedy zostanie prezydentem, wszystko, co będzie się działo w Bydgoszczy, będzie ukierunkowane na rozwój gospodarczy. Zapowiedział m.in. obniżenie niektórych podatków, zmniejszenie biurokracji, inwestycje drogowe i otwartość na mieszkańców.
Ten program to efekt spotkań z mieszkańcami Bydgoszczy, mówi o swoim programie wyborczym Marek Gralik.
I to jest efekt pracy również tych, którzy mi pomagali i którzy wspólnie ten program ze mną będą realizować. Ten program, on się nazywa program samorządowy, program prezydencki mój, ale proszę zauważyć również na napis program bydgoskich samorządowców Prawa i Sprawiedliwości.
Niektóre punkty zawarte w programie to niemalże gotowe projekty uchwał, dodaje kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Bydgoszczy.
Na ich podstawie w zasadzie w ciągu krótkiego czasu, bym powiedział nawet kilku godzin, można utworzyć gotowy projekt uchwały. Więc można by powiedzieć, że w zasadzie projekty uchwał leżą w szufladzie.
Jednym z najważniejszych punktów w programie wyborczym Marka Gralika jest rozwój gospodarczy miasta.
My w tej chwili musimy tak ustawić miasto, żeby ono rozwijało się wtedy, kiedy ten strumień środków finansowych z Unii Europejskiej w 2020 roku zostanie odcięty, a przynajmniej zahamowany. Kolejną kwestią to są opłaty i podatki. One będą zatrzymane na minimalnym poziomie. Wręcz niektóre opłaty i podatki zostaną obniżone.
Marek Gralik zapowiedział, że nie będzie hamulcowym bydgoskiej gospodarki. Zamierza spotykać się z przedsiębiorcami i zmniejszyć biurokrację. Dodaje, że rozwój miasta to także dobre drogi.
My nigdy nie dogonimy innych miast. Ja mówię w tej chwili o doganianiu, nie mówię o przeganianiu. Jeżeli będziemy odcięci od dróg szybkiego ruchu, jeżeli nie będziemy mieli dostępu do S5, jeżeli nie zostanie przebudowana droga krajowa numer 10, co najmniej na odcinku Bydgoszcz-Toruń, tak żeby stała się drogą ekspresową S10, jeżeli nie będzie w sposób radykalny zwiększona liczba połączeń. To jest niezbędne minimum, żeby cokolwiek w Bydgoszczy zaczęło się dziać pozytywnego. Kolejną kwestią to są oczywiście inwestycje. Gro inwestycji to będą inwestycje drogowe, ponieważ one znowu napędzą rynek. Oczywiście inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury drogowej jako takiej, a więc tramwajowej, również zaplanowałem i także wymianę taboru tramwajowego.
Kandydat PiS na prezydenta zapowiedział także większą otwartość na mieszkańców, a radni, także ci osiedlowi, mają mieć do dyspozycji kancelarię prawną, która wybrana zostanie w wyniku przetargu. To wszystko ma doprowadzić do tego, że Bydgoszcz stanie się nowoczesna i będziemy z niej dumni, bo zdaniem Marka Gralika
obecny prezydent miasta swoim działaniem zabijał dumę bydgoszczan z Bydgoszczy. I chcę doprowadzić do sytuacji takiej, żeby zawsze zwyciężało to, co dla naszego miasta jest najważniejsze, a nie to, co ma dyktować partia polityczna. I to odnoszę również i kładę na to nacisk również do swojej partii politycznej.
Prawo i Sprawiedliwość w Bydgoszczy ma zarejestrowane listy we wszystkich okręgach. Do Rady Miasta startuje 62 kandydatów. W niedzielę PiS organizuje konwencję samorządową. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Ujawnił się kolejny kandydat na urząd prezydenta Włocławka. Kobieta. Pomysły na kampanię podobno bardzo ciekawe.
Edyta Mokra, prawnik, była szefowa Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, wyrzucona z tego stanowiska. Dziś liderka bloku bezpartyjny Włocławek i tegoż kandydatka na prezydenta. Edyta Mokra wejście ma mocne. Stwierdziła, że poczyniła rozmowy, dzięki którym być może właśnie we Włocławku powstanie tak zwana tarcza cybernetyczna, która obroni państwa wolnego świata przed wojną w cyberprzestrzeni.
Tarcza powstała przy udziale NASA, NATO, a także Stanów Zjednoczonych. Współudziałowcem jest również Polska. Udało mi się dotrzeć do osób, które będą tą tarczę umiejscawiać w naszym kraju.
Do kogo pani dotarła?
Pozwoli pan, że na następnym spotkaniu będę bardziej szczegółowa w swoich wypowiedziach.
No i czym ta rozmowa zaowocowała?
Że usłyszeli o Włocławku, że jest w ogóle takie miasto na mapie Polski i że jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystko, co zrobimy, no to jest szansa, żebyśmy dźwignęli miasto.
Ale co ta tarcza włocławianom da?
Da możliwość rozwoju. Spowoduje również, że będziemy wzorem dla innych.
To proszę uszczegółowić, jak się ma rozwój miasta do istnienia tego typu instalacji w mieście.
Będziemy się czuć po pierwsze bezpieczni. Będziemy czuć bezpieczeństwo.
Jak wszyscy inni chronieni przez tarczę. Włocławek nie będzie z tego powodu ani mniej bezpieczny, ani bardziej bezpieczny. Chociaż specjaliści może powiedzą, że nawet nieco mniej bezpieczny. Ale wracając do pytania, w jaki sposób przekłada się obecność takich urządzeń na gospodarczy spodziewany przez panią, pod pani rządami boom w mieście?
Ponieważ znajdą się inwestorzy, którzy będą chcieli skorzystać korzystać z naszych udoskonaleń, ponieważ wykorzystamy naszych mieszkańców, ponieważ będą mieć inną ofertę pracy, ponieważ jest wiele rzeczy, które dadzą nam wiatr w żagle.
Łaskawa Pani, jeżeli Pani pozwoli, sprawdźmy poziom Pani informacji na temat tarczy cybernetycznej. Co to jest? Jaka to jest wielkość? Jaka kubatura budynku? Może budynków? Ile osób tam zatrudniają? Jakich specjalistów? Skąd ich biorą? Jak to działa?
Panie redaktorze, następnym razem, jak się spotkamy, dostanie Pan więcej informacji na ten temat.
Nie czekamy do następnego spotkania. O opinię prosimy byłego wiceministra obrony narodowej, autentycznego specjalistę, europosła Janusza Zemkę.
Szczerze powiem, że słucham tych wypowiedzi z zakłopotaniem kolosalnym. Ja zajmuję się nieprzerwanie sprawami obronności i bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że mam nie najgorszą wiedzę na ten temat. Otóż z tego typu idą, żeby taką tarczę tworzyć w Polsce, a dodatkowo we Włocławku, stykam się pierwszy raz. Na miłość boską, jeżeli ktoś nie wie, o czym mówi, to namawiam, żeby najpierw troszkę poczytał na ten temat. Być może przez złe tłumaczenie albo nie do końca zrozumienie tematu ktoś uważa, że taka jednostka powstanie we Włocławku.
Panie ministrze, czym generalnie jest tarcza cybernetyczna i jeżeli faktycznie w którymś ośrodku ona powstanie, jakie byłoby jej oddziaływanie na rozwój gospodarczy miasta, w którym byłaby ulokowana? Czy faktycznie generuje miejsca pracy, czy faktycznie przyciąga inwestorów?
Nie, więc to są bardzo wyszukane jednostki wojskowe, nieliczne, złożone z wybitnych specjalistów, utajnione, ulokowane w miejscu, gdzie jest najwyżej wyspecjalizowana i przygotowana kadra do tego typu zadań. W Polsce to de facto w Zachubę wchodziłyby pewnie 2 albo 3 miejsca. Mogłaby być to Warszawa, gdzie na Wacie kształci się stosowną kadrę. Tego typu komórki tworzone są wewnątrz wojska i wewnątrz służb specjalnych i nie ma cienia szansy, by taka jednostka we Włocławku mogła powstać. Więc szczerze mówiąc, pomysł taki, żeby gdzieś dyskutowano na ten temat, a jeszcze wymieniano nazwę Włocławek, no wydaje mi się troszkę pomysłem z kosmosu. No ale ponieważ mówimy o cyberprzestrzeni, to być może przełożyło się to na taki pomysł.
Włocławek się wyróżnia. W innych miastach kandydaci obiecują tor wyścigowy Formuły 1. I właśnie Włocławek ich przelicytował. Z dumnego Włocławka. Marek Ledwosiński.
No i jeszcze jeden materiał. Nowy chodnik, budowa siłowni na świeżym powietrzu, a może skatepark. Bydgoszczanie mogą wskazywać najważniejsze ich zdaniem inwestycje osiedlowe. Pomysły, które zdobędą największe poparcie mieszkańców, będą mogły być sfinansowane przez Urząd Miasta. Wszystko w ramach programu 5x6. Swoje pomysły na osiedlowe inwestycje bydgoszczanie mogą zgłaszać do niedzieli, najbliższej niedzieli. Łącznie w budżecie miasta na ten cel przeznaczonych zostanie 5 milionów złotych. Dziś na Bartodziejach otwarto wybudowane w ramach programu 2 boiska. Wielofunkcyjne i do siatkówki plażowej.
Mieszkańcy Bartodziejów cieszą się z nowych boisk, bo jak mówią, na ich osiedlu miejsc do rekreacji i uprawiania sportu jest wciąż za mało.
Potrzebna bardzo inwestycja i chwała, że powstało. To jest naprawdę wielka sprawa, szczególnie dla dzieci, dla młodzieży.
Nowo otwarte boiska mieszczą się przy ulicy Polanka 13.
2 boiska, jedno boisko wielofunkcyjne, jedno boisko do piłki plażowej.
Waldemar Skarżyński, przewodniczący Rady Osiedla Bartodzieje.
Wielofunkcyjne to jest piłka ręczna, można rozgrywać piłkę nożną, w tenisa i w siatkówkę grać.
I to jest część pierwsza inwestycji.
Oprócz tych boisk jeszcze powstaje ścieżka rowerowa, powstaje siłownia, czyli coraz więcej ten balaton jest zagospodarowany.
Całość inwestycji to koszt 370 tysięcy złotych. Boiska powstały w ramach ratuszowego programu Inicjatyw Lokalnych 5x6, który polega na tym, że o tym, na co powinny być wydane przekazane przez miasto pieniądze, decydują mieszkańcy. Warto by byli oni bardziej aktywni, dodaje przewodniczący.
Mieszkańcy bardziej ustawiają się pod względem krytyki. Ktoś coś zrobi, to skrytykują, że to źle funkcjonuje, czy niedobrze, bo on ma pomysł inny, tylko że kiedy ma głosować, ma dać temat do tego budżetu, to go nie ma.
Tymczasem do niedzieli bydgoszczanie mogą wskazywać najważniejsze ich zdaniem inwestycje osiedlowe, które będą mogły być sfinansowane przez ratusz w ramach programu 5x6. Łącznie w budżecie miasta na ten cel przeznaczonych jest 5 milionów złotych. Nowy chodnik, budowa siłowni na świeżym powietrzu, a może skatepark, czego najbardziej bardziej chcą mieszkańcy na danym osiedlu, o tym mogą zdecydować sami. W tym roku bydgoszczanie po raz pierwszy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji przez internet. Wystarczy wejść na stronę www.bydgoszcz.pl/inicjatywy-lokalne.
I tam krok po kroku taką aplikację można wypełnić.
Mieszkańcy, którzy wolą tradycyjną formę, mogą wypełnić ankietę i wrzucić ją do urn rozmieszczonych w biurach meldunkowych, szkołach i MDK-ach, dodaje Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta miasta.
Kolejnym etapem będzie weryfikacja tych zgłoszonych propozycji pod kątem chociażby finansowym czy też terenowo-prawnym, no bo wiadomo, że te inwestycje mogą być realizowane na terenach, które należą do miasta.
Każdy bydgoszczanin może zgłosić maksymalnie 3 propozycje przedsięwzięć. Następnie odbędzie się głosowanie, które potrwa od 20 października do 2 listopada. A budżet obywatelski staje się w Bydgoszczy coraz bardziej popularny, przyznaje Marta Stachowiak.
Mieszkańcy coraz bardziej są zainteresowani tym, co się dzieje w ich bezpośredniej okolicy, co oczywiście może tylko cieszyć. Także zachęcam bardzo serdecznie. Każdy z Państwa może mieć wpływ na to, co z tych pieniędzy zostanie zrealizowane.
W ramach budżetu obywatelskiego w Bydgoszczy funkcjonuje także program 25 na 75. W tym przypadku do zrealizowania inwestycji potrzebny jest wkład własny. Mieszkańcy zbierają 25% wartości inwestycji, a resztę dokłada ratusz. W budżecie miasta na takie wsparcie zaplanowano także 5 milionów złotych. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Dziękujemy. 52 345 50 92 numer końcówka 60 PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzisiaj dwa tematy. NIK rozpoczęła kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców. Na stronach internetowych nawet jest stosowna ankieta, którą mogą wypełnić osoby, które w ostatnich 5 latach przechodziły szkolenie i zdawały egzaminy. A to wszystko dlatego, że według NIK dokonywane w ostatnich latach zmiany zarówno w szkoleniu, jak i w egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie przyniosły zakładanych efektów. Mimo że uzyskanie prawa jazdy jest cały czas bardzo trudne, a może i coraz trudniejsze, to najmłodsi kierowcy wciąż popełniają najwięcej wypadków. Zdanie egzaminu nie gwarantuje więc bezpieczeństwa i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a młodzi kierowcy z krótkim stażem są sprawcami około 1/5 podobno wypadków, wszystkich wypadków na naszych drogach. A więc o tym, czy te nowe systemy egzaminacyjne rzeczywiście mają wpływ potem na bezpieczeństwo na naszych drogach, ale też o niedoskonałych ścieżkach rowerowych, o których mówiliśmy nieco wcześniej. Taką ścieżkę niedoskonałą Państwu prezentowaliśmy w gminie Warlubie. 52 345 50 92 numer końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam Pana, słuchamy.
Proszę Pana, ja dzwonię z Torunia. Tak. Jestem wieloletnim instruktorem jazdy i chciałbym takie 3 rzeczy podkreślić w tej rozmowie o nauce jazdy. Po pierwsze, przykład idzie z góry, a nie z góry, tylko od innych kierowców. Jeśli ja jadę z kursantem, powiedzmy, poza miastem 90 na godzinę, tak, czyli tyle, ile mogę, w mieście jadę 50, czyli tyle, ile mogę, a każdy nas wyprzedza, trąbi, światłami mruga i tak dalej, przejeżdża podwójne ciągłe, wysepki, skrzyżowania, to nie dziwmy się, że potem ci młodzi kierowcy to wszystko widzą, tak?
I traktuje i
potem
was jak zawali drogi, prawda?
Nie o to chodzi nawet, że nas traktują w ten sposób, ale młodzi to widzą i potem robią to samo, jak już sprawiają, to zdadzą, tak? Bo oni to widzą i nie będą gorsi od tych, które jeżdżą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. NIK się powinien zająć posłami, którzy wprowadzili te durne nowe przepisy, te właśnie, te testy na prawo jazdy niepotrzebne, jakieś numery PKK, zamiast zrobić obowiązkowe szkolenia na matach poślizgowych, co miało być dla młodych kierowców, zamiast zrobić zielone listy dla kierowców, zamiast kazać im jeździć przez 2 lata z osobą mającą prawo jazdy, to by pomogło, a nie jakieś tam zmiany w testach czy biurokracja większa.
Bardzo dziękuję. Jeszcze trzecia rzecz?
Jeszcze tylko jedna trzecia rzecz.
Tak, bardzo proszę.
I jeszcze jest ostatnia, najgorsza rzecz. Cena kursu to jest 1000 zł, 1200, tak, w porywach. Instruktor dostaje na rękę 10 zł, 12 za godzinę. To czy jemu się chce męczyć, czy on się w całości poświęci tej nauce jazdy? No nie chce mu się. Gdyby kurs kosztował, nie wiem, 3000, 4, to wtedy każdy kursant by te pieniądze wydawał mądrze, szedłby tam, gdzie szkolone lepiej, a nie wszystko jedno gdzie, bo to jest 1000 zł, to czy dam temu, czy tam temu, na jedno wyjdzie, prawda?
To bardzo dziękuję.
To jest patologia z tymi cenami, to jest straszna rzecz.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 92 numer końcówka 60.
52 3 4 5 50 92 numer końcówka 60. Witam.
No, dzień dobry.
Witam pana. Tylko prośba o ściszenie.
Już ściszone. Chciałem poruszyć temat tych ścieżek rowerowych.
Tak.
Aktualnie jest oddawana do użytku ścieżka w Koronowie. Koronowo-Bydgoszcz, coś takiego. I jechałem tą ścieżką po prostu. I na etapie mostu dawnej kolejki wąskotorowej są prowadzone prace. Mhm. I po prostu ludzie jeżdżą, a nad ich głowami koparki pracują po prostu.
A ta ścieżka jest oddana już do użytku?
To znaczy ona nie jest odebrana, tylko po prostu wójt czy burmistrz gminy Sępólno-Krajeńskie, przepraszam, wróć Koronowo.
No Koronowo, to właśnie.
Tak, Koronowo, pomyliło mi się. Po prostu kazał otworzyć to, żeby po prostu ludzie mogli sobie jeździć.
Dobrze, sprawdzimy to. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 52 34 5 50 90 drugi numer końcówka 60 pik małparadio.pik.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
A czy o światłach można?
O światłach jakich?
Tych z tym dźwiękowym pukaniem.
O przejściu dla pieszych?
Tak, o przejściu dla pieszych.
Uff, dobrze, poproszę bardzo.
Więc znowu zrobiono coś bardzo fajnego, nawiasem mówiąc. Tylko znowu coś dla nas, bez nas. Przechodząc tam na Powstańców, no niestety, na tym wąskim paśmie słychać te światła. Natomiast na tym szerokim już świateł nie słychać. Tam się zwracali od nas ludzie do tych dróg i mostów. No to się reguluje. Ja nie wiem, jak to się reguluje, bo przechodząc wczoraj, dzisiaj i przedwczoraj, ja tam niestety nie widzę żadnej regulacji, nie słyszę żadnej regulacji. A bardzo ciężko mi się przechodzi.
Bardzo dziękuję i postaram się tą sprawą zainteresować. 52 34 5 50 90 drugi numer końcówka 60 pikmałparadio.pl. Dzień dobry, witam.
Halo, witam.
No,
witam.
Dzień dobry.
Witam, Mira Karpowicz, Jaśkowa Droga. Pani redaktor, słyszę, że dzisiaj właśnie rozmawiacie na temat
szkolenia.
Tak, właśnie, ale wie pani co, chodzi mi o to, że właśnie w przyszłym tygodniu my organizujemy spotkanie jako Jaśkowa Droga z panem Krzysztofem Hołowczycem i między innymi właśnie na ten temat chcemy rozmawiać, właśnie o szkoleniu młodych kierowców, na co młodzi kierowcy mają zwrócić uwagę i chciałabym przy okazji bardzo serdecznie zaprosić wszystkich tych, którzy chcą posłuchać pana Krzysztofa Hołowczyca.
Kiedy, pani Miro?
W przyszłym tygodniu we czwartek, czyli 16 o godzinie 18 w Brodnickim Domu Kultury.
I to organizuje Stowarzyszenie Jaśkowa Droga.
Tak, Stowarzyszenie Jaśkowa Droga. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy również rozmawiać o karierze sportowej pana Krzysztofa Hołowczyca. Także wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszam.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Miłego
dziękuję
dnia
bardzo.
Życzę.
Do usłyszenia. Dziękuję.
A my do rozmów powrócimy już po godzinie 16.
Ciągają
reklama.
AGD robi, dla Ciebie to zrobi. Tylko u nas. Zlew frankę kupujesz, za złotówkę baterie otrzymujesz. Centrum Handlowe robi. Tusze, lodówki, pralki, lokówki. Centrum Handlowe robi. Dla kuchni, domu i mieszkania. Centrum Handlowe robi. Tanio, solidnie dla Ciebie. I pamiętaj, zlew frankę kupujesz, za złotówkę baterie otrzymujesz. Robi. Brodnica, ulica Wincentego Pola 6.
Agromasę Pólnokrajeńskie oferuje ciągniki Zetor, Mack Kormik, Farmtrack i Belarus. Maszyny rolnicze Unia Grudziądz, Sipma, Krukowiak, Kongskilde, Hardy, Metalfach, Pronar oraz części zamienne, akumulatory, oleje, siatki, folie, sznurek rolniczy, nawozy, środki ochrony roślin, pasze i koncentraty. Agromasę Pólnokrajeńskie. www.agromasklep.pl.
Robisz porządek na swojej posesji? Oj, dużo się tego uzbierało. Złom, makulatura, meble ogrodowe, butelki po napojach, stary sprzęt AGD i RTV, akumulatory. A nie wiesz, co z tym zrobić? Przywieź do nas. Zakład Obrotu Złomem. Bydgoszcz Przemysłowa 8. Szczegóły i cennik na www.zakladobrotuzlomem.pl. Zapraszamy.
I raz, i dwa, i skłon, i jeszcze raz. Nie dam rady.
Odchudzanie Cię nudzi? Brakuje Ci motywacji? Wypróbuj odchudzanie w pięknej scenerii bałtyckich plaż. Przyjedź do Primavera Jastrzębia Góra. Dzięki niskokalorycznej diecie, indywidualnemu programowi treningów i efektywnym zabiegom wyszczuplającym już po 7 dniach zobaczysz zaskakujące efekty na własnym ciele. Sprawdź szczegóły na www.primaveraspa.pl.
Ważne wiadomości. Dzisiaj na antenie SIM u Państwa gości. Na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej SIM zaczyna budować osiedle tęczowe. Budynki nasze zmienią wygląd okolicy. W nich duży wybór mieszkań każdego zachwyci. Buduj z nami. SIM to pewna i bezpieczna firma. Telefon 52 373 1001 373 1001 www.sim.bydgoszcz.pl.
Jeśli tej jesieni chcieliby się Państwo dowiedzieć, co tu jest grane, zapraszam na koncert Filharmonii Dowcipu.
25 października. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Bilety na ebilet.pl, bilety na kabarety.pl oraz ticketpro.pl. Najnowszy koncert Filharmonii Dowcipu poleca Ekspres Bydgoski oraz Radio PIK.
Reklama.
Jest 16. Czwartek, 9 października. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk. Pierwsze testy w listopadzie. W Bydgoszczy trwają przygotowania do uruchomienia systemu ITS dla pasażerów publicznej komunikacji.
Docelowo system ma działać w całym województwie i obsługiwać wszystkie środki komunikacji publicznej. Pasażer będzie posługiwał się uniwersalną kartą, którą będzie można doładować w terminalu, w punktach obsługi klienta, obiektach handlowych, przez telefon lub internet. Ma być prawie jak w Londynie. Do wyboru będą 3 wersje kart. Przypisana tylko jednemu pasażerowi, z jego danymi i zdjęciem, zapewni dostęp do pełnego wachlarza usług. Anonimowa, która zapewni dostęp tylko do podstawowych usług, i tak zwana welcome card, która będzie dedykowana gościom spoza Bydgoszczy. System ma sam naliczać nam najkorzystniejsze rozwiązania. Na przykład jeśli kilka razy pojedziemy danego dnia autobusem lub tramwajem, potraktuje to jako bilet dobowy. Jeśli w ciągu godziny skorzystamy z 2-3 środków komunikacji, potraktowane to będzie jako bilet godzinny. Docelowo system ma służyć także płatnościom za usługi dodatkowe w naszym regionie. Na przykład promocyjnie będzie można pójść do teatru, na basen czy do muzeum. We wszystkich bydgoskich tramwajach i autobusach pojawią się mobilne biletomaty. Uruchomionych zostanie też 50 nowych biletomatów na przystankach. Bydgoszcz, Maciej Wilkowski.
Nie będzie pomnika najeźdźcom, to polityczna manipulacja prawdą. Takie komentarze dominują w odpowiedzi na pomysł Rosji zbudowania monumentu na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Miałby on upamiętniać jeńców, którzy podczas wojny polsko-bolszewickiej zmarli w polskich obozach jenieckich. Rosyjskie media podają, że miałoby się na tym pomniku znaleźć sformułowanie o polskich obozach śmierci.
Sowieci w wojnie 1920 roku byli po prostu agresorami, mówi historyk, doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz.
Trudno, żebyśmy żołnierzom, którzy po trupie Polski chcieli wzniecać pożar,
pożar komunistycznej rewolucji w Europie fundowali pomniki.
Pamięć żołnierzy należy jakoś uszanować, ale propozycja Rosjan to polityczna manipulacja. Tak sprawę pomnika sowieckich jeńców komentuje Sławomir Dębski, szef Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.
Inicjatywa o charakterze prowokacyjnym mająca na celu zasianie złej krwi między polskim i rosyjskim społeczeństwem.
Podobnie uważa Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej. Jego zdaniem Rosjanie od razu wiedzieli, jakiej odpowiedzi mogą się spodziewać.
Oni doskonale wiedzieli, że Kraków musi odpowiedzieć nie, czy strona polska musi odpowiedzieć nie. Podaje się fałszywe dane po to, żeby powstała afera, a następnie to się wykorzystuje do propagandy antypolskiej.
Mimo dość łatwych do przewidzenia polskich reakcji, pieniądze na pomnik już są w Rosji zbierane. Zajmuje się tym założone dekretem Władimira Putina Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Porozumienie okazało się efektywne. Prezes Jarosław Kaczyński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem i Solidarna Polska skonsumowały zawarte w lipcu porozumienie o współpracy i zarejestrowały wspólne listy do sejmików wojewódzkich. Jarosław Gowin powiedział, że wśród przedstawicieli Polski Razem na listach Zjednoczonej Prawicy przeważają 30-latkowie. Tworzymy obóz wolności, zapewnia Gowin.
Wolności od układów, od barier. Obóz, który otworzy drogę do życiowego awansu dla rzesz młodych, dobrze wykształconych, energicznych, przedsiębiorczych Polaków, tak żeby można było zahamować to może największe nieszczęście współczesnej Polski, jakim jest plaga masowej emigracji.
Według Zbigniewa Ziobro blok utworzony przez Zjednoczoną Prawicę daje szansę na to, by skutecznie zmieniać samorządową Polskę na lepsze. Jarosław Kaczyński zapowiedział kolejne wspólne przedsięwzięcia z liderami Polski Razem i Solidarnej Polski jeszcze przed wyborami samorządowymi, a te przypomnijmy 16 listopada. To wszystko teraz z kolejnej wiadomości u nas o 17.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela. Wędliny z Borów Tucholskich.
Dzień dosyć pogodny w regionie. Napływa do nas ciepłe powietrze z południowego zachodu. Na termometrach od 19 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słabo z południa. Ciśnienie nieznacznie się waha, teraz około 1002 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela. Wędliny z Borów Tucholskich.
Ogłoszenie wyborcze.
A na kogo pan będzie głosował?
Będę głosował na Grzegorza Gruszkę z SLD. Do sejmiku. Cieszę się, że Gruszka wrócił. Pracowałem w Zachemie. Gdyby Gruszka działał, to Zachem by nie upadł. To skuteczny człowiek, a nie jak prezydent Bruski czy poseł Olszewski. Pamiętam, jak walczył o bydgoskie kable czy Akademię Medyczną. A pani?
Będę popierała Grzegorza Gruszkę, bo jest skuteczny i zdecydowany. A takiego Bydgoszcz potrzebuje w Toruniu, aby walczył o nasze sprawy.
Ogłoszenie wyborcze.
Reklama. Masz pomysł na lokalną inicjatywę i szukasz źródeł dofinansowania? Zgłoś się do Biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Pomożemy Ci zdobyć środki na lokalne działania oddolne. Zadzwoń 56 621 97 39 lub przyjdź do Biura OWES w Kowalewie Pomorskim. Ulica Brudnicka 1, budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Więcej www.owes.eu. Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prowadzisz rodzinną firmę? Rozwijasz biznes? Weź bezpłatnie udział w loży dyskusyjnej firm rodzinnych 21 października w Bydgoszczy w programie Warsztaty Kiedy, jak i komu przekazać rodzinną firmę. Wyniki badań, historia sukcesji w cukierni Sowa. Zarejestruj się na www.kodywartości.pl. Loża firm rodzinnych prowadzona jest w ramach projektu Kody Wartości. Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Myślisz o wypoczynku? Chcesz poprawić kondycję? Męczą Cię dolegliwości? Odwiedź Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Resurs w Bydgoszczy. Wybierz turnus rehabilitacyjny w czasy zdrowotne, odchudzające lub pobyt świąteczno-noworoczny w jednym z naszych komfortowych ośrodków nad morzem lub w górach. Zapewniamy dowóz autokarem, 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie, domowe wyżywienie i wiele innych atrakcji. Resurs Bydgoszcz Gdańska 132, telefon 52 321 58 85. Powtarzam, 321 58 85.
A
zobacz. Znowu ten nowy panią Grażynkę do pracy podwiózł.
No, do mnie to ona w życiu nie wsiadła. Co on w sobie ma?
Czuły podobno. Na technologii się zna, jakieś nowinki techniczne zawsze pokaże. No wiesz, nowe pokolenie.
A Bluetootha ma?
Tak. Bluetooth. Słyszałem.
Nowy Fiat Ducato. Nowa generacja w pracy. Technologia. Efektywność. Wartość.
Multisalon Rejski zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 353. Telefon 52 516 1000. www.rejski.pl.
Ale miło. Zimno. Muszę rozpalić w piecu. Oj, pelet i brykiet. Że firma Alchemik z Inowrocławia radzi, żeby kupić pelet i brykiet opałowy bezpośrednio od producenta. Oni gwarantują najwyższą jakość i najniższą cenę, a do 25 km dowożą gratis. Dzwonię 52 357 21 44. Halo? Firma Alchemik z Inowrocławia?
Ważne wiadomości. Dzisiaj na antenie SIM u Państwa gości. Na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej SIM zaczyna budować osiedle tęczowe. Budynki nasze zmienią wygląd okolicy. W nich duży wybór mieszkań każdego zachwyci. Buduj z nami. SIM to pewna i bezpieczna firma. Telefon 52 373 1001 373 1001 www.sim.bydgoszcz.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części mówić będziemy o pracowniach biologicznej i fizycznej w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Następnie będziemy na kongresie prozdrowotnym Zadbaj o swoje zdrowie, to w Bydgoszczy. No i kolejni liderzy regionu się ujawnią. Postawią pytanie i sami znajdą na nie odpowiedź. Najważniejsze jest bowiem naukowe podejście. Ale inaczej w tym miejscu jest się nie da. Mowa o dwóch pracowniach biologicznej i fizycznej, które dziś otwarte zostały w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Lekcje adresowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W grupach od 20 do 36 osób uczniowie będą mieli okazję popracować przy samodzielnych stanowiskach, przeprowadzić eksperymenty oraz doświadczenia. Dziś odbyły się w laboratoriach pierwsze lekcje. Pomieszczenia zwiedzili też dziennikarze, a wśród nich była oczywiście Iwona Musztowska-Rzeszotek.
I teraz pan patrzy, co się dzieje z nimi. Czy to jest dla nich środowisko właściwe, czy też nie?
Szybsze są.
Szybsze są. A kryształy soli widać? One się rozpuszczają. Karol Stawski, jestem pracownikiem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Mamy na każdym stole mikroskopy. Mamy również możliwość obserwacji tego obrazu przez rzutnik. Oprócz tego mamy kącik do hodowli bakteryjnej. Możemy hodować bakterie właśnie w małych probówkach lub też w kolbkach. Właśnie mamy w planach właśnie pokazywać, uświadamiać, że jesteśmy siedliskiem bakterii, dlatego też będziemy hodować na przykład bakterie z języka, ze skóry. Uczymy takiego naukowego myślenia.
Izabela Ziętara, dyrektor gimnazjum nr 3 w Toruniu.
Jak bardzo będą różniły się te lekcje proponowane w Młynie Wiedzy od tych, które można także przeprowadzić w pracowni, w szkołach?
Ja myślę, że zdecydowanie się różnią. Przede wszystkim pierwsza różnica to wyposażenie tej pracowni. Ono rzeczywiście jest bardzo profesjonalne i jako biolog, kiedy tu wchodzę, to żartuję, czasem mówię, że ja chętnie bym tutaj zamieszkała, bo wyposażenie jest rewelacyjne. Myślę, że sama atmosfera, to, że odbywa się to poza murami szkoły. Zupełnie inaczej pracują uczniowie. Widzę, z jaką pasją, z jaką radością, z jaką ciekawością. Samo przemieszczenie się tutaj do Centrum Nowoczesności powoduje, że uczniowie jak gdyby odstresowują się, nie pracują w warunkach tych, w których pracują na co dzień, i to też powoduje, że zupełnie inaczej te ćwiczenia przebiegają.
Mi się bardzo podobają, bardzo ciekawe doświadczenie, można dużo się dowiedzieć i zobaczyć.
Rozpoznać mikroorganizmy będące w wodzie.
No i jak wam idzie?
Jak na razie chyba znaleźliśmy połowę z tego, co jest na tej kartce. Jeszcze próbujemy jakieś nowe coś znaleźć.
No a jak się podobają takie lekcje poza murami szkoły?
Jestem tutaj pierwszy raz w życiu i po prostu zaskoczony jestem, że takie coś w ogóle istnieje. Pozytywnie, podoba mi się, ja bym tu mógł jeszcze raz przyjść.
Wiadomo, lepszy sprzęt jest niż w szkole jeszcze, nie?
Co robiliście na zdjęciach z fizyki?
Sprawdzaliśmy, czy jeżeli podłączymy dwie żarówki obok siebie, to czy obie będą miały to samo napięcie, a wyszło jednak, że jedna ma inne napięcie i druga także ma inne napięcie. O wiele, wiele więcej niż w szkole można zrobić.
Dużo jest w ogóle sprzętów i można fajnie się tym pobawić, a dużo nauczyć.
A czego dzisiaj się na przykład nauczyłeś?
No, jak podłączać obwód, bo na fizyce to pani nam tylko pokazywała tak na rysunku, a tu były jednak przyrządy.
Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
No, wyposażone rzeczywiście te laboratoria są imponująco, ale ile osób tu będzie mogło skorzystać właśnie z takich zajęć?
Jednorazowo grupa maksymalnie licząca 36 osób, minimalna liczba to 20 osób. To już nie są wystawy interaktywne, gdzie może wejść bardzo duża grupa osób, no bo tutaj jednak mamy do czynienia ze sprzętem laboratoryjnym. Tak naprawdę każdy uczeń dostaje już ten sprzęt do swojej dyspozycji, a więc to już nie mogą być takie ogromne przestrzenie, jak są na wystawie.
Nie patrzymy, tu doświadczamy sami.
Dokładnie, tu nie tyle, że nawet doświadczamy, ale też samemu wstawiamy hipotezę naukową. To jest bardzo istotne w programie nauczania, ale też wydaje mi się, że abstrahując już od programu nauczania, to jest też bardzo ważne w naszym życiu, żebyśmy potrafili sobie zadać pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć. To wydaje mi się, że to bardzo dużo uczy samodzielności.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Wykłady, pokazy, panele dyskusyjne i badania profilaktyczne. Kongres prozdrowotny Zadbaj o swoje zdrowie trwa od godziny 11 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zakończy się dopiero wieczorem koncertem. Na spotkaniu pojawili się lekarze różnych specjalności, onkolodzy, psychiatrzy, pulmonolodzy, ratownicy, a nawet specjaliści z zakresu medycyny estetycznej.
Kongres prozdrowotny organizowany jest w październiku nieprzypadkowo, mówi prezes Stowarzyszenia Różowa Wstążeczka Małgorzata Bonin. To miesiąc walki z nowotworami, dodaje i namawia do badań profilaktycznych.
Mam takie credo, badajcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Tym właśnie hasłem, możemy powiedzieć, prowadzimy naszą kampanię, ale nie chciałyśmy tylko się zawężać do profilaktyki raka piersi. Będziemy rozmawiać o otyłościach, o depresjach, ale będziemy mówić również na temat popularnych papierosów, e-papierosy.
Tymczasem pierwszy wykład w ramach kongresu wygłosiła profesor Olga Haus. Mówiła o tym, czy nasze geny mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe.
Tak szacunkowo można powiedzieć, że aż 30% nowotworów uwarunkowanych jest większą lub mniejszą predyspozycją genetyczną. Na to nakładają się czynniki środowiskowe. Unikać szkodliwych substancji w środowisku, unikać palenia papierosów, jeżeli chodzi o dietę, stosować odpowiednią dietę, to znaczy nie obciążającą, ale właśnie lekkostrawną, mówi się o diecie śródziemnomorskiej. Co jeszcze? Jeżeli wiadomo, że człowiek jest obciążony genetycznie, to wtedy stosować wszystkie badania profilaktyczne, które są dla danego obciążenia wskazane.
Jednym z bardziej uroczystych momentów kongresu było wręczenie 12 statuetek różowej wstążeczki. Otrzymują je osoby, które walczą o zdrowsze społeczeństwo. Jedną otrzymał dr Zbigniew Pawłowicz, szef Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Dla nas, onkologów, najważniejsze jest wczesne wykrycie nowotworu. My powinniśmy zwrócić uwagę, uważam, największą na edukację społeczeństwa, żeby każdy z nas dbał o swoje zdrowie, tak jak dbamy o przedmioty. Prawda, samochód dużo kosztuje, to robimy przeglądy, więc tak samo, żebyśmy myśleli o sobie. Jeżeli mówimy przykładowo o raku piersi dzisiaj, to uważam osobiście, że i wiele osób to też potwierdza, że podstawowym elementem jest samobadanie piersi przez kobiety. Ja to mówię tak troszkę kolokwialnie, że najpiękniejsza jest kobieta pod prysznicem, namydlona i badająca swoje piersi. To jest naprawdę seksy.
Każdy myśli, że jeżeli uniknie myślenia o raku, to jednocześnie uniknie raka. To nie jest prawda. To nie jest prawda, trzeba myśleć o tym, że istnieje takie ryzyko i wobec tego przeciwdziałać. I jeżeli się zauważy jakiekolwiek niepokojące objawy, to działać.
Niepokojące jest to, że dziś wzrasta zachorowalność na raka płuca u kobiet. Dziś rak płuca u kobiet wyrównuje się w zapadalności z rakiem piersi u kobiet. To jest bardzo niepokojące. Natomiast pozytywną stroną jest, że zmniejsza się zapadalność na raka płuca u mężczyzn, czyli może mniej mężczyzn pali papierosy.
Badania, pogadanki i wykłady to nie wszystko. W czasie kongresu prowadzona jest bardzo potrzebna i wciąż niecodzienna jeszcze akcja.
Zbieramy włosy na peruki naturalne dla pań, które są w trakcie chemio i radioterapii. Będzie pokazowe strzyżenie pani Agnieszki Zaręby, więc każda kobieta, która będzie chciała nie tylko dzisiaj, ale w późniejszym czasie zmienić fryzurę, może umówić się, zmienić fryzurę i oddać włosy na tak szczytny cel.
Ostatnim akcentem kongresu będzie koncert, a wszystko zakończy się o 21:00. Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
To dopowiem, że jutro po godzinie 12:20 w audycji publicystycznej mówić będziemy i o profilaktyce nowotworów, ale także o tym, jak możemy sami sobie przedłużyć nasze życie.
Liderzy regionu. Gospodarka, innowacja, nauka, rolnictwo, edukacja, kultura, zdrowie, sport, ochrona środowiska, działalność społeczna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, fundusze unijne, promocja województwa. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Jesteśmy w tej chwili w wypożyczalni przy ulicy Warszawskiej. Czy poszukując konkretnych tytułów, pozycji, korzysta pani z pomocy bibliotekarzy, czy zdaje się pani na siebie?
Ależ oczywiście korzystam. Te panie są zorientowane w moich upodobaniach. Proponują mi kolejne książki. Wszystkie zapoznają mnie z nowościami, które biblioteka otrzymuje. Także tutaj rola bibliotekarza jest ogromna. Nie wyobrażam sobie, jak ja mogłabym korzystać z takiego ogromnego zbioru bez pomocy bibliotekarza.
Powiedziała pani przed chwilą, że czasami bibliotekarz bywa jak lekarz.
Dobra bibliotekarka z uśmiechem na ustach i ciepła, to tak jak lekarz pyta nie o zdrowie, a o nasze zainteresowania.
Elżbieta Zaborowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zdzisława Rentowicza we Włocławku. W roku 2007 Miejska Biblioteka zgłosiła do Nagrody Marszałka filię numer 2 przy ulicy Dziewińskiej. Napisaliśmy projekt Kujawy tu jest nasz dom i w dziedzinie komunikacja społeczna właśnie zespół pracowników tejże filii otrzymał Nagrodę Marszałka.
Janina Pierzchałka.
Ewa Limanowska.
Alicja Rasz.
Cele biblioteki to jest przede wszystkim upowszechnianie czytelnictwa. Czyli najważniejszą jest tutaj książka i wokół niej skupia się nasza praca. Ale żeby spopularyzować książkę, prowadzimy też szereg innych działań, które po prostu przyciągną czytelników do tej książki, do biblioteki. A więc różnego typu imprezy dla szerokiej rzeszy społeczeństwa, dla dzieci, dla młodzieży, dla osób starszych. Są to imprezy różnego typu, począwszy od spotkań autorskich, poprzez zajęcia dla dzieci, poprzez warsztaty plastyczne, poprzez spotkania dla kobiet. Teraz na przykład mamy spotkanie z dietetyczką, z kosmetyczką, a więc działalność bardzo różnorodna.
Pani już nie pracuje, ale pracowała całe życie pewnie w bibliotece, prawda? Które działania uważa pani za najważniejsze, które podejmowała pani?
Poza działaniami statutowymi właśnie bardzo ważną rolę odegrała integracja całego środowiska naszego lokalnego i te działania polegały na organizowaniu właśnie różnorodnych imprez, które integrowały właśnie to środowisko, skupiały. Ludzie się bardzo interesowali tym życiem w bibliotece. Też organizowaliśmy wystawy malarskie twórców z naszego regionu. Organizowaliśmy również wernisaże. To ludziom się bardzo podobało i to bardzo przyczyniło się też do popularyzacji właśnie czytelnictwa i nasze wskaźniki czytelnictwa zawsze były dość wysokie w tej dzielnicy.
Chyba takim najwdzięczniejszym czytelnikiem są dzieci.
Dla dzieci też organizowaliśmy dosyć dużo imprez o tematyce regionalnej, co też było promowanie naszego regionu. I myślę, że nasza placówka właśnie wzbudziła duże zainteresowanie poza zasięgiem jej działania, już nie tylko właśnie w mieście, ale i w regionie.
Czyli jednym słowem biblioteka to nie jest takie miejsce, gdzie stoją zakurzone książki, tylko to takie swoiste, małe domy kultury.
No tak, oczywiście od dawna tak.
Muszą żyć.
Żeby po prostu, żeby przyciągnąć, bo dzisiaj dzieci nie jest tak łatwo zainteresować, jest komputer. Możemy się obawiać, że biblioteka będzie przegrywać z nowoczesnymi środkami przekazu.
A e-booki?
Ja jestem przyzwyczajona do książki papierowej i do prasy takiej codziennej. Tak. I bardzo lubię ten szelest książek. Można wracać do książki wielokrotnie do niej. No, dla mnie to jest istotniejsze, ale no, trzeba się pogodzić z tym, że jednak te nowe technologie będą, może nie będą wypierały tradycyjnej książki, ale będą miały swoje miejsce w bibliotece i wśród czytelników.
Liderzy regionu. Laureaci Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-14. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o szkoleniu kierowców między innymi w studiu wytrawny kierowiec.
Kierowczyni.
Kierownica może nawet. Oj, tam zaraz kierownica. Dobrze, ale zanim z wytrawną kierownicą porozmawiam, to może jeszcze odbiorę jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Dariusz z tej strony.
Tak, panie Darku, witam.
Proszę pani, ja też jestem wieloletnim instruktorem i proszę mi wierzyć, no kijazd oczywiście, no proszę mi wierzyć, bo zauważmy, największą przyczyną wypadków jest co? Jest brawura i nadmierna prędkość. I ja na kursie nikogo nauczę, żeby nie jeździł brawurowo, żeby nie przekraczał prędkości.
Tak, ale on jak się teraz potem zerwie z łańcucha i dostanie ten prawo, to prawo jazdy, to potem pokazuje, co potrafi, a nie potrafi.
Ale oni się nie zrywają z łańcucha. To jest... To oni, bo oni nie byli na łańcuchu, bo na szkoleniu nie mają żadnego łańcucha, bo oni sami wiedzą, że nie mogą jeździć szybciej, no bo nie potrafią jeszcze. A potem, jak on otrzyma taki osobnik, prawo jazdy, jak pojeździ sobie z pół roku, rok, bo też proszę zauważyć, że to nie są osoby, które mają prawo jazdy w ciągu paru miesięcy i powodują wypadki. To są osoby, które mają kilka lat, parę lat i oni tak sobie jeżdżą pomału na początku w dobie naprawdę dobrych, szybkich samochodów, gdzie nie czuć kości, to oni rozwijają nadmierne prędkości i tego na szkoleniu nie jesteśmy w stanie wyplenić z tych osób, z tych ludzi. Bo ja od razu widzę, kto będzie jeździł w przyszłości spokojnie, a kto będzie, nie daj Boże.
Brawurowo.
Ja mówię mu od razu.
On i musimy... sobie, panie Darku, musimy o tym zakończyć. Pozdrawiam serdecznie. Szerokiej drogi.
Do widzenia.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry jeszcze
raz. To jest właśnie ta kierownica. Kierownica brawurowa?
Nie, ja się staram jeździć ostrożnie, chociaż dynamicznie, żeby nie powodować korków na światłach na przykład.
Ale dzisiaj nie o twojej jeździe?
Nie, dzisiaj nie o mojej jeździe.
A o?
Dzisiaj sprawa, która już była poruszana na naszej antenie, ale może nie tak szeroko. Chodzi o Kasperka, czyli dziecko, które zostało zostawione w oknie życia w Toruniu. Nie zostawione przez mamę, jak to zwykle się zdarza.
Co, przez babcię?
Przez babcię albo siostrę. To jeszcze jest ustalane przez odpowiednie organy władzy, policję i prokuraturę. No i właśnie próbowaliśmy dociec, dlaczego tak się stało, co spowodowało, że do takiej sytuacji doszło i czy można było jej jakoś uniknąć.
I o tym już za 5 minut na naszej antenie. Po południu z nami to by było na tyle. Potem spotkają się państwo z Adrianą Andrzejewską. Kobranowska już w tle. Kocham cię jak...
Irlandię.
Właśnie ciekawe, skąd ta Irlandia przyszła do głowy. Kobrze. Do usłyszenia. Bliskość, wciąż kocham cię, jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale.
chcę szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię, a ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie, lecz takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię, a ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Działałem tak nieporadnie. Czy to dla mnie?